Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Dziś o odmowie komunikowania będziemy rozmawiać, czyli o temacie niezwykle aktualnym, no bo dookoła wszędzie pełno tych odmów i myślę, że kwestia tego, w jaki sposób się komunikować i jak nie odmawiać sobie komunikacji, jest jedną z najbardziej palących i najważniejszych dzisiaj. Dr Bogdan Balicki, badacz komunikacji z Uniwersytetu Szczecińskiego, będzie dzisiaj Państwa gościem. Mam nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia rozmowa, bo jak Państwo zobaczą, no wiele tutaj bardzo interesujących wątków się pojawiło i myślę, że warto kontynuować ten temat. No i oczywiście tradycyjnie dziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, firmie StrategyWise, ekspertom do spraw komunikacji za wsparcie na Patronite. No i cóż, jeszcze mam, przepraszam, no właśnie, to tak człowiek czasami odruchowo mówi i zapomina o najważniejszym. No mam jeszcze dla Państwa dwa zaproszenia. Jedno to jest zaproszenie na jutro, czyli na poniedziałek, 26 czerwca, do Teatru Dramatycznego w Warszawie o godzinie 18:00. Tam się odbędzie spotkanie wokół reguł na czas chaosu, ale to jest takie spotkanie trochę specjalne, bo ono jest częścią inaugurującego się właśnie projektu Młodzieżowa Koalicja na czas chaosu, projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru i Teatr Dramatyczny w Warszawie. Projektu, którego punktem wyjścia są reguły na czas chaosu właśnie. Projekt jest przewidziany na 2 lata, ma charakter taki performatywno-teatralno-intelektualny. Myślę, że to jest bardzo ciekawe naprawdę. Dorota Ogrodzka tym wszystkim zawiaduje i dowodzi ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. No i właśnie inauguracja tego projektu będzie miała miejsce w poniedziałek 26 i tam o 18:00 w ramach owej inauguracji jest spotkanie ze mną, ale spotkanie jest otwarte, także absolutnie każdy może na to spotkanie przyjść, nie tylko osoby związane z projektem, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam, jeśli macie ochotę pojawić się w Teatrze Dramatycznym, to spotkajmy się tam po prostu 26 czerwca o 18:00. No i jeszcze jedno zaproszenie mam dla Państwa na środę 28 czerwca do Sopotu tym razem. Będę w Sopocie, tam będzie w Sopotece spotkanie autorskie ze mną o 18:00 również, Kościuszki 14, Sopoteka. Poprowadzi to spotkanie Dagny Kurdwanowska. No i mam nadzieję, że Państwo, którzy będziecie akurat wtedy w Sopocie, przyjdziecie i będziemy mogli się spotkać i porozmawiać. No dobrze, to teraz dr Bogdan Balicki i odmowa komunikowania, to znaczy my tu nie odmawiamy sobie komunikowania, ale o odmowie właśnie będziemy rozmawiać. Dr Bogdan Balicki gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Bogdanie.
Dzień dobry albo dobry wieczór.
Właśnie, to jest istotny element składowy tego, jak się tutaj witamy, no bo wiadomo, podcasty można odtwarzać w dowolnych momentach dnia lub nocy. Zajmujesz się między innymi odmową komunikacji, to jest bardzo intrygujące pojęcie i w ogóle muszę powiedzieć, że to zestawienie ciebie komunikującego się żywo, życzliwie i chętnie z tematyką odmowy komunikacji jest bardzo ciekawe, no ale rozumiem, że i zetknięcie się z odmowami różnorakimi skłoniło cię do tego, żeby takim tematem się zająć. On jest niezwykle aktualny, mam wrażenie, bo faktycznie dziś odmowa komunikacji na różnych obszarach życia społecznego, indywidualnego jest chlebem powszednim, a bywa nawet instytucjonalizowana czy ideologizowana, o tym też sobie pewnie porozmawiamy, ale zanim jakoś rozwiniemy te kwestie, to poprosiłbym cię po prostu na początku tradycyjnie dobrym, starym, filozoficznym zwyczajem o zdefiniowanie tego zwrotu, tego pojęcia odmowy komunikacji i opowiedzenie, którędy akurat do tej tematyki dotarłeś, co cię w niej w szczególności zainteresowało.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do twojego podcastu. Wiesz, na początek ja muszę zdyscyplinować nas obu, to znaczy muszę się nas przypilnować, żebyśmy obaj mówili odmowa komunikowania. Nie komunikacji, tylko odmowa komunikowania. No to jest właśnie ten element tej higieny naukowej, dbania o,
jasne,
o rozróżnienia.
Ja no, w tym sensie, że odmowa komunikowania jest pewną formą komunikacji również. Rozumiem, że to rozróżnienie w tym sensie jest istotne.
Tak, aczkolwiek odmowa komunikowania jako forma komunikacji to jest już troszkę zbyt duża komplikacja i niepotrzebna na tym etapie. Natomiast odróżniam to dlatego, żeby odróżnić system od działania w systemie. Jeżeli komunikację nazwiemy całym systemem, w którym możemy się jako osoby komunikujące się poruszać, to potrzebujemy innego słowa, żeby nazwać czynność w ramach tego systemu. I dlatego mówię o tym, że komunikowanie to jest to, co robimy teraz na przykład. Komunikujemy ze sobą, podejmujemy czynność komunikowania. Natomiast komunikacja to jest z grubsza ujmując potencjalny system, w którym my się możemy poruszać, czyli na przykład nasze umiejętności językowe, technologie, bliskość, dalekość i tak dalej. Wszystkie warunki, które musimy spełnić, systemowe bądź zupełnie takie środowiskowe, żeby komunikowanie zaszło, to jest to ogólne nazywam komunikacją. To jest taki obszar, w którym są i narzędzia, i pewne warunki możliwości, i nasze jakieś takie instytucje, które służą do tego, żeby komunikowanie zachodziło. Natomiast nasza czynność podejmowana bądź nie, tę czynność nazywam komunikowaniem. Tak dla porządku, wiesz, żeby, bo złożoność tego obszaru jest dosyć duża. Jak się nie utrzymuje pewnej takiej minimalnej choćby dyscypliny pojęciowej, to nagle wszyscy mówią o tym samym. To zresztą zauważyłem u niektórych teoretyków komunikacji, że oni mają tylko jedno pojęcie, właśnie używają wyłącznie pojęcia komunikacji i oni rozumieją, tak długo jak mówią, rozumieją to, o czym mówią. Natomiast ich słuchacze na pewnym etapie przestają rozumieć, dlatego będę się trzymał rozróżnienia komunikowanie i komunikacja, jeżeli pozwolisz.
No dobrze, to już po tym wstępie metodologicznym i higienicznym przejdźmy ad rem.
Przejdźmy ad rem. Super. Wiesz, problem jest, moja przygoda z tą koncepcją, która trwa i która się rozwija, mam nadzieję, będzie się rozwijać dalej, wzięła się od szczegółu, to znaczy od moich spostrzeżeń odnośnie właśnie ludzi przebywających w komunikowaniu, ludzi komunikujących, którzy z jakiegoś powodu nie mogą osiągnąć teoretycznego szczęścia komunikacyjnego, tak bym to ujął, czyli nie mogą się porozumieć. I to jest wiele doświadczeń w moim życiu, i w nauce, i w takim życiu prywatnym, i takim życiu też, powiedziałbym, w ramach socjologii nauki. Bezpośrednio ta koncepcja powstała wtedy, kiedy ja uczestniczyłem w konferencji takiej dla młodych doktorantów gdzieś w Szczecinie, i tam młody doktorant psychologii społecznej, jeżeli się nie mylę, mówił o problemie imigrantów, o tym, że oni przyjeżdżają do Europy, to już było parę lat temu dobrych, że przyjeżdżają do Europy i że natrafiają na bariery kulturowe w związku z tym, i te bariery kulturowe, na przykład różnice językowe, różnice w obyczajach i tak dalej, i one jakby są po obu stronach i uniemożliwiają im asymilację. To rzeczywiście to jest jakby problem, który jakby jest aktualny dosyć, prawda, w naszych społeczeństwach, zwłaszcza w społeczeństwach poddanych presji imigracji i tak dalej. A ja miałem z tyłu głowy, jak go słuchałem, miałem z tyłu głowy między innymi książkę o komunikacji człowieka z psem. No, jak wiadomo, z psem można się dogadać. Myślę, że potwierdzasz, że z psem można się dogadać, prawda?
Zdecydowanie potwierdzam, tak, no absolutnie.
I wszyscy, którzy mamy zwierzęta domowe, wiemy, że z naszymi zwierzętami możemy się, w cudzysłowie oczywiście, dogadać. W tym sensie, że one nie będą posługiwały się naszym językiem, bo do komunikowania język wcale nie jest niezbędny, ale mamy głębokie przeświadczenie o tym, że one nas rozumieją, a one, jak są, możemy tak postawić taką hipotezę, że one prawdopodobnie rozumieją nas. W związku z tym, no jeżeli my się potrafimy porozumieć z czworonogiem, który ma sierść, cztery łapy i pysk, to przepraszam bardzo, między nami, mieszkańcami Europy Zachodniej, a uchodźcami z Syrii bądź Afryki Północnej, różnica biologiczna jest o wiele mniejsza. W związku z tym, dlaczego my się potrafimy porozumieć z psem, a dlaczego my się nie potrafimy porozumieć z drugim homo sapiens? I to jest bardzo łopatologiczne, zwróćcie Państwo myślenie.
Mam od razu kilka odpowiedzi na podorędziu, ale to jasne, później do tego przejdziemy.
Ale to jest zupełnie idiotyczne. Ja właśnie wtedy przyszło mi do głowy, że to nie jest być może kwestia barier, które można usunąć. Bo zwróćcie Państwo, co mamy jakby w definicji słowa bariera. Czyli to jest coś, co można podnieść na przykład, prawda? Bariera graniczna, podnosimy i jedzie. To oczywiście podnoszenie, znoszenie bariery może być kosztowne, ale jest potencjalnie możliwe. Natomiast jak obserwujemy te procesy nieasymilowania się na przykład przedstawicieli różnych kultur do kultur europejskich, no to widzimy, że te bariery coś kurczę się nie chcą podnosić za bardzo. Więc może mamy do czynienia z czymś jakościowo innym. Być może rzeczywiście mamy bariery na przykład. Znaczy Polacy świetnie się uczą języka angielskiego, tak? Jesteśmy uważani za naród, który w Europie jako jeden z najlepiej posługujących się językiem angielskim. Więc zobaczcie Państwo, że język, który jest bardzo trudnym narzędziem komunikacji, ten obcy język jest bardzo trudny i bardzo kosztowny do nauczenia się. I edukacja trwa prawie całe życie, a mimo to potrafimy, bo chcemy, tak? Bo chcemy znieść tą barierę. Natomiast w pewnych obszarach to nie działa. I wtedy przyszło mi właśnie do głowy, że być może są jakieś zjawiska, jakieś mechanizmy, jakieś coś, co powoduje, że tych barier się po prostu podnieść nie da. I potem z czasem zacząłem poszerzać swoje pole obserwacji i doszedłem do wniosków, które jakby pozwalają mi stawiać dalsze hipotezy i trochę taką metodą kuli śniegowej tą koncepcję powoli rozwijam. Rozwijam ją także rozmawiając z innymi, to ciekawe, bo okazuje się, że ta koncepcja jest dosyć ożywcza tak umysłowo. To znaczy bardzo wiele osób, które słyszy tą perspektywę, o tej perspektywie dostępuje takiego ożywienia umysłowego, bo wszyscy mamy doświadczenia problemu z komunikowaniem, prawda? To w ogóle jest ciekawe zjawisko. Na ogół w teorii komunikacji, w naukach o komunikacji mówiono o tym, jak odnieść sukces w komunikowaniu, jak skutecznie komunikować, prawda? Natomiast co z sytuacjami, w których nie idzie? No przepraszam, co bym nie zrobił, nie idzie, tak? Próbuję się dogadać w pracy z kolegami, nie idzie. Próbuję zrobić karierę, nie idzie. Próbuję się dogadać z żoną, nie idzie. Blokada. Stąd to pojęcie. Ono nie jest bardzo jednorodne. Znaczy w artykule, który opublikowałem w toruńskim czasopiśmie Dialog i Dyskurs, pozdrawiamy serdecznie, jest pewna definicja, którą za chwilę Państwu przytoczę, tylko to jest definicja, która dotyczy wyłącznie, jak teraz już o tym sądzę, pewnego aspektu odmowy komunikowania na poziomie grup, powiedziałbym, wyższych. Natomiast, kiedy dziś o tym myślę, poszerzając swoją wiedzę na temat komunikowania i różnych ciekawych zjawisk, to o odmowie komunikowania możemy mówić na kilku poziomach naszej interakcji z otoczeniem. Bo możemy mówić o odmowie komunikowania na poziomie osobistym, na poziomie relacji takich najbliższych oraz na poziomie relacji dalszych. I w każdym z tych, powiedzmy górnolotnie, trzech obszarów odmowa komunikowania będzie czymś innym. Dlatego, że w kręgu najbliższym to jest zupełnie inna relacja na poziomie psychiki, zaangażowania, intymności i tak dalej. I tutaj odmowa komunikowania, czyli brak udziału, brak przepływu w komunikacji będzie miał inne konsekwencje i inne będzie miał konsekwencje w obszarze naszych relacji przyjacielskich. I wreszcie inne będzie miał konsekwencje, o czym jak sądzę za chwilę pomówimy, w obszarze, w którym spotykamy ludzi, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni, ale z którymi tworzymy wspólnotę mniejszą lub większą, lub nawet społeczeństwo. I to są tych, jakby, już, jeżeli tylko na te trzy kręgi podzielimy krąg naszych interakcji społecznych, no to już mamy do czynienia jakby z trzema odmowami komunikowania. One są różne, jak mi się wydaje. One się mogą na siebie wpływać, ale wydaje mi się, że są różne, dlatego że no, tam są ogromne różnice pomiędzy naszymi relacjami w najbliższym intymnym otoczeniu, a powiedzmy relacjami w pracy. Tutaj zerwanie komunikacji w tej relacji intymnej jest o wiele bardziej kosztowne psychicznie, co pewnie potwierdzisz, jak sądzę.
No jak najbardziej, oczywiście.
I jakby kontynuując ten tok myślenia, muszę zrobić mały krok wstecz, żeby wyjaśnić pewien paradygmat, nazwijmy to, mówienia o komunikowaniu, którym ja się posługuję. Otóż on nie jest bardzo egzotyczny, ale ja muszę go nazwać tutaj, żebyście Państwo mieli jasność, dlaczego ta odmowa komunikowania jest taka istotna. Otóż posługuję się paradygmatem, w którym o komunikowaniu i komunikacji, tych dwóch osobnych fenomenach, mówi się w perspektywie takiej nieklasycznej, to znaczy w tej klasycznej, bardzo klasycznej już, takiej XIX-wiecznej prawie, że o komunikacji myśli się i mówi w kategoriach wymiany informacji. To jest bardzo klasyczne podejście, a ono ciągle jest żywe i takie, powiedziałbym, osadzone w zdrowym rozsądku. Ja coś mówię, Państwo słyszycie, następuje między nami wymiana informacji. To jest ten paradygmat. Natomiast jakby osiągnięcia nauk wielu, i neurologicznych, i psychologicznych, i społecznych w XX i XXI wieku. Jeżeli je przyłożyć na serio do takich właśnie zagadnień humanistycznych jak komunikacja i komunikowanie, raczej nie pozwalają nam postawić takiego, znaczy nie pozwalają uzasadniać już takiego prostego modelu. On już jest, on nie działa już. Dlatego, że komunikujemy w oparciu o nasze umysły i postrzeganie świata, a nasze umysły i postrzeganie świata funkcjonują w obszarze neurologicznym i społecznym, i tutaj nie ma prostych przepływów. To znaczy, w tym paradygmacie powiemy przeciwnie, że Państwo teraz nie tyle mnie słyszycie, ile Państwo komunikujecie teraz, obserwując, słuchając naszej audycji, z obrazem mnie i pana redaktora, pana Tomasza, i jakby prowadząc, ta komunikacja, której Państwo teraz doświadczacie, ona zachodzi w Waszych głowach de facto. Nie między nami fizycznymi. Ona zachodzi w naszych głowach, mimo że mamy jakby opisywalny fizyczny kontakt.
No bo jest jednostronna, prawda? To znaczy, gdyby było tak, że żebyśmy się spotkali z naszymi słuchaczami na przykład, siedzieli w sali, w której wszyscy bylibyśmy zgromadzeni i pomiędzy nami wtedy byłaby możliwość kontaktu takiego wzajemnego, no to byłyby to inne warunki nieco.
Byłyby inne warunki, ponieważ wtedy mielibyśmy do dyspozycji jeszcze więcej receptorów naszego ciała, które jest niezwykle istotne w komunikowaniu. Swoją drogą, ciało to jest paradygmat cielesny i w ogóle nasza fizyczność jest moim zdaniem bardzo istotną kwestią w myśleniu o naszym komunikowaniu, dlatego że ciało jest tym, jest tą najbliższą nam organizacją, która wysyła nam najwięcej sygnałów, być może wszystkie. Tak, ciało służy do postrzegania rzeczywistości. Ma zmysły, jedne, drugie, trzecie, tak, łącznie ze zmysłem równowagi, ze zmysłem zapachu, ze zmysłem na przykład napięcia mięśniowego, to wszystko razem tworzy pewien aparat poznawczy, w którym jeżeli uczestniczymy w spotkaniu, dlatego lubimy na przykład chodzić na spotkania literackie, na spotkania do teatru i tak dalej, ponieważ nasze ciało tam jest i ono jest tym supersensorem, tym niemniej to komunikowanie i tak na końcu odbędzie się w głowie, bo tam jest ten procesor, prawda? I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że...
No wiesz, jakbyśmy sięgnęli po jakieś takie radykalniejsze koncepcje, to byśmy mogli powiedzieć, że w ogóle każda komunikacja, także właśnie ta cielesna, jest wyłącznie w naszych głowach, no bo obcujemy tylko z pewnymi obrazami innych ludzi w naszych umysłach, z nimi się komunikujemy, do ich wewnętrznego doświadczenia, wewnętrznego świata bezpośredniego dostępu nie mamy, więc zawsze jakoś ta komunikacja rozgrywa się tak naprawdę w nas samych. Ale to już by było chyba zbyt radykalne, prawda?
Wiesz, to ten radykalizm, on rzeczywiście się wydarzył, to znaczy on w historii nauki jest bardzo istotny, prawda? Mamy takie koncepcje na przykład jak solipsyzm, prawda? To jest filozoficzna stara już koncepcja, ale ona co jakiś czas się...
To może nie w historii nauki, ale w historii filozofii, tak, to bym się zgodził.
W historii filozofii, ale to się bierze z tego, że dominujący jest ciągle ten paradygmat myślenia w kategoriach wymiany informacji. I teraz jeżeli pojawiają się jakieś przesłanki naukowe bądź filozoficzne, żeby uznać, ok, ten system tak nie działa prosto, że właściwie ja postrzegam to, co mój umysł mi mówi, to nagle jesteśmy w pół drogi, czyli okej, czyli nie ma tego połączenia, czyli ja jestem sam na świecie. I to jest taki wniosek przedwczesny moim zdaniem, bo to po prostu jest droga w kierunku innego myślenia. I to drugie myślenie, do którego teraz zmierzam, nie jest myśleniem w kategoriach monad, czyli tak nie jesteśmy monadami, które gdzieś odbijają się jak kulki bilardowe na świecie zupełnie przypadkowo i tak dalej. To jest ten model właśnie taki paradoksalny, który powstaje na styku paradygmatów. Ten nowszy model, który już jest de facto, tylko on jest mało popularny, to jest model myślenia w kategoriach sieci. To jest, użyję prostej metafory, o komunikowaniu można mówić w pewnej takiej wyobrażeniowej paraleli do tego, w jaki sposób działa mózg. To znaczy, nasze obiekty postrzegania w mózgu, na przykład fenomeny, na przykład obraz czegoś, są efektem połączeń i przepływów, prawda? Muszą się połączyć pewne neurony i musi przepłynąć między nimi prąd, energia elektryczna, i ten przepływ gwarantuje powstanie, czyli jest podstawą powstania obiektu postrzegania i wszystkich innych fenomenów w naszym mózgu. W komunikacji jest podobnie. To znaczy bardzo istotne jest to, że komunikacja to jest przepływ. Czyli jeżeli my jesteśmy w interakcji z innymi i istnieje między nami przepływ, istnieje komunikowanie, nasze mózgi jakby spalają kalorie i pracują na przepływ, którego my, będąc świadomymi jednostkami, jesteśmy częścią. Uwaga, nie jesteśmy częścią mózgu, to też jest zabawne. My, ja Bogdan Balicki, ty Tomasz Stawiszyński, ty nie jesteś swoim mózgiem, to też jest stare, to jest stary błąd, moim zdaniem, stare myślenie. Jesteś częścią tego flow i to flow odbywa się na bazie tego mózgu, który daje ten system, daje tą moc obliczeniową neuronów, natomiast to flow de facto odbywa się w przestrzeni społecznej, w przestrzeni komunikowania. To jest niezwykle istotne.
Że my słuchaj, tutaj
jakby cały czas płyniemy łódką, która się nazywa komunikacją.
Jasne. Ja bym jeszcze do tej kwestii definicyjnej tutaj jeden wątek dorzucił, może też uszczegółowiając właśnie to, o czym tutaj rozmawiamy, no bo to pojęcie odmowy komunikacji w tym całym zarysowanym przez ciebie kontekście, ono niesie w sobie pewne znaczenie związane z intencjonalnością. To znaczy, tu mamy jakiś gest, jakąś decyzję. Odmowa to jest tego typu pojęcie. Ja odmawiam, więc ja w sposób świadomy wycofuję się z komunikacji, nie chcę się komunikować i tak dalej. Odmawiam komunikowania. I pytanie, na ile właśnie ta intencjonalność jest istotna w tym, jak ty rozumiesz odmowę komunikowania, to po pierwsze, a po drugie, no mamy kategorię nieporozumienia na przykład, to znaczy sytuacji, w której przychodzimy z dobrą wolą i chcemy się porozumieć, nie odmawiamy komunikowania, ale z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie się porozumieć. I teraz chciałbym tę sytuację odróżnić i zapytać cię, czy ty to wszystko traktujesz jako składową tej koncepcji, o której rozmawiamy, czy jednak to są zupełnie różne zjawiska. Jeśli na przykład dwie osoby intencjonalnie próbują się porozumieć, ale nie mogą z jakichś powodów, może być wiele takich powodów, to czy to jest z twojej perspektywy podobne do sytuacji, w której jedna mówi, nie, wiesz co, ja przepraszam cię bardzo, kończę tę rozmowę, bo ta rozmowa nie ma sensu, na przykład, nie?
Rozumiem pytanie. Widzisz, to odpowiedź nie będzie prosta, ale będzie ciekawa. Dlatego, że to jakby ta zmiana paradygmatu z tego starego, kiedy mieliśmy te podmioty, które się ze sobą komunikują, jak te kulki bilardowe, na rzecz myślenia w kategoriach sieci powoduje też zmianę postrzegania kwestii tego, czym jest wolna wola, czym jest moja decyzja. Bo jeżeli ja jestem częścią sieci zawsze, nieustannie, to znaczy nawet jeżeli siedzę sam w pokoju i myślę, to jestem częścią sieci. Michał Tomasello, wybitny badacz komunikacji, kulturoznawca, też taki psycholog, na początku swojej z nowszych książek przywołuje piękną metaforę muzyka jazzowego, który siedzi w pokoju i gra na instrumencie. I on mówi coś takiego, że ten muzyk jazzowy grający na instrumencie w pokoju de facto nie jest sam, dlatego że on używa instrumentu, który ktoś zrobił, gra melodię, którą ktoś napisał albo której ktoś za chwilę wysłucha, ma w umyśle kategorie poznawcze i całe konwencje muzyczne i tak dalej, więc nawet kiedy jest sam, to de facto podejmując czynność grania, jest w komunikacji. I Tomasello twierdzi, że za każdym razem, kiedy my uruchamiamy myślenie, to jest de facto początek komunikacji. Czyli jeżeli Państwo stoicie przed pięknym widokiem i Państwo się uruchamiają piękne metafory o pięknym zachodzie na przykład, pięknym zachodzie słońca na plaży w Chorwacji, to jest początek myślenia. Przepraszam, to myślenie jest początkiem komunikowania. I teraz, jeżeli tak jest, to musimy troszkę inaczej podejść do tego, do tych kwestii wolicjonalnych. Bo rzeczywiście naszym niezaprzeczalnym doświadczeniem jest kwestia wolicjonalnego udziału w komunikacji i komunikowaniu. To znaczy, my wiemy, że możemy podjąć decyzję, na przykład teraz nie mówię, albo teraz mówię. Natomiast wiemy także, że my będąc częścią tego systemu, tej rzeki komunikowania, podlegamy pewnym procesom, powiedzmy poznawczo-komunikacyjnym, które regulują nasze postrzeganie rzeczywistości oraz nasze interakcje z innymi i nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że im podlegamy. Wydaje mi się, że możemy zaryzykować hipotezę taką optymistyczną, oświeceniową, że jakby studiując siebie, poznając siebie, ucząc się o sobie, my jakby powiększamy swoją zdolność samoobserwacji i samorozumienia, być może również samokontroli, ale nie wiemy nie do końca do jakiego stopnia my jesteśmy w stanie się samokontrolować, to jest po pierwsze, a po drugie ten wpływ społeczny on zawsze pozostanie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli mówimy o kwestii wolnej woli, czy o składniku tego, czy ja podejmuję decyzję indywidualnie, czy to jest moja tylko decyzja, to one nigdy nie, zaryzykowałbym taką hipotezę oczywiście, że ona nigdy do końca nie jest moja. Znaczy, ona w znacznej części może być moja, natomiast na przykład część moich motywacji wynika z relacji z innymi. Aby to nasze splątanie w interakcje jest bardzo głębokie i na wielu poziomach.
Zgadzam się oczywiście. To jest istotny opis, ten, który dałeś. I na pewno jest tak, że no właśnie taka wizja, że sytuacja komunikacyjna może być laboratoryjna, są takie dwa zupełnie osobne podmioty i tylko one te sytuacje tworzą, nic innego w niej nie działa, jest fikcją, no bo po prostu język, którym mówimy, historie nasze osobiste, kontekst społeczny, kulturowy, no to wszystko jakoś uczestniczy w tej sytuacji. Nasze habitusy, nasze wychowanie, rodziny, z których pochodzimy, no to wszystko jest niejako z nami w tej sytuacji komunikacyjnej, ale mi chodzi o to, na ile w tej perspektywie rozróżniamy taką sytuację. Taką sytuację, w której po stronie owych zaangażowanych w to podmiotów, załóżmy, że to jest sytuacja jakiejś osobistej kłótni, nie wiem, nieporozumienia, jakiegoś problemu komunikacyjnego, powiedzmy w bliskiej relacji romantycznej. No i mamy sytuację, w której ludzie chcą się porozumieć, to znaczy starają się na różne sposoby ze sobą rozmawiać, ale to nie wychodzi. Nie dlatego, że ktoś to celowo utrudnia, nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko dlatego, że po prostu z różnych powodów nie są w stanie jakoś ujednolicić opisu na przykład, nie wiem, pewnej sytuacji czy jakiegoś problemu, który ich trapi. No i mamy drugą sytuację, kiedy ktoś po prostu naprawdę odmawia, kiedy ktoś, nie wiem, wychodzi, mówi koniec, ja dalej nie rozmawiam. Na ile w tym paradygmacie, w którym się poruszasz, te sytuacje są od siebie różne, a może właśnie nie są różne?
Wydaje mi się, że są i już wiem, z której strony to ugryźć. To znaczy ostatni przykład, kiedy ktoś wychodzi i mówi nie gadam z tobą na przykład, coś takiego, prawda? Jest przykładem działania komunikacyjnego, bo często w ogóle nie rozmawianie jest komunikowaniem. To wiemy, jak jesteśmy w związkach intymnych i często się obrażamy na siebie i nie gadam z tobą. Tak, to jest sygnał. Często to by należałoby jeszcze to doprecyzować, czy taki oczywisty gest rzeczywiście jest odmową komunikowania, bo jeżeli jest to konwencjonalne, czyli jeżeli na przykład obrażenie się bądź milczenie jest konwencjonalnym elementem relacji, a bywa przecież, prawda? To nie jest to odmowa komunikowania, żeby było zabawniej. Tylko jest to przejaw pewnego działania komunikacyjnego, bo jest mi przykro, więc chcę, żeby tej drugiej osobie też było przykro, to ja teraz nie będę dwa dni do niej odzywał. Ale to jest, i ta druga osoba to rozumie, no cierpi z tego powodu prawdopodobnie, ale rozumie. Natomiast ta kwestia indywidualnej zgody i kwestia tych mechanizmów społecznych to jest ważna kwestia i to warto odróżnić. Dlatego, że wydaje mi się, że kiedy mówimy o tym naszym braku indywidualnej zgody na jakieś na komunikowanie, to my się wtedy poruszamy w kwestii tego naszego właśnie pierwszego kręgu bezpieczeństwa i intymności. To znaczy wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji, która na przykład nam zagraża fizycznie, albo jesteśmy w sytuacji, w której w naszym kręgu tym intymnym, najbliższym dzieją się rzeczy, których nie chcemy akceptować. To wówczas rzeczywiście wychodzimy intencjonalnie i z pełną świadomością tego, że my tu podejmujemy decyzję w ramach tej rzeczywistości, która jest nam najbliższa i najlepiej ją znamy. Tak, na przykład nie zgadzamy się na przemoc w rodzinie. Odmawiam komunikowania w oparciu o przemoc. Odmawiam, nie chcę takiej rozmowy. Tak? Ja szczerze mówiąc polecam Państwu taką operację, tak? W sensie, że żeby się nigdy nie godzić na przemoc w komunikowaniu. Ona jest zupełnie niepotrzebna. To jest pozostałość po... To jest w ogóle osobna kwestia. Komunikowanie można organizować na wiele różnych sposobów. Przemoc jest tylko jednym z bardzo wielu. Natomiast niektórzy mogą mieć odruch, prawda, z jakiegoś powodu, właśnie w oparciu o, nie wiem, o wyzwisko, atak bezpośredni komunikowania. Teraz my możemy świadomie, jakby czując, rozumiejąc, że nas to uszkadza w jakiś sposób, więc wychodzimy z tej sytuacji i to jest ta indywidualna odmowa komunikowania, bardzo okej, super. Natomiast teraz rzeczywiście należy od tej sytuacji odróżnić sytuację, czyli od sytuacji dbania o własne bezpieczeństwo, na przykład należy odróżnić sytuację, w której mamy do czynienia z odmową komunikowania w polu szerszym, czyli na przykład spotykamy się ze sobą, spotykamy się w komunikacji właśnie w tej przestrzeni, no powiedzmy, trzeciego rzędu, kiedy spotykamy ludzi w pracy, na Facebooku, na ulicy, w tramwaju, nie wiem, gdziekolwiek, na uniwersytecie, prawda? Czyli w organizacjach już wyższego tego takiego, które są organizacjami pozwalającymi nam funkcjonować w społeczeństwach powyżej naszych wydolności takich czysto osobistych. I tam już jest trudniej, ponieważ tam te narzędzia do organizacji, im dalej jesteśmy od centrum naszego intymnego w komunikacji, w ramach kręgów komunikacyjnych, tym bardziej narzędzia organizacyjne służące do tego, żeby sobie poradzić ze złożonością zbiorowości, są abstrakcyjne. I tym bardziej one trochę jakby funkcjonują poza naszym ciałem i funkcjonują w takich systemach trochę autonomicznych. I w tym sensie w obszarze komunikacji, tym właśnie ogólnym, wirtualnym, tam przebywają różnego rodzaju narzędzia. O części wiemy, a o części zapominamy. Na przykład takim najbardziej oczywistym narzędziem organizacyjnym w obszarze tej komunikacji takiej dużej jest język naturalny. To wszyscy wiemy doskonale, ale jest także masa innych zjawisk. Na przykład są różnego rodzaju rytuały, bądź też formy organizacji symbolicznej. Tak? Czyli wspólne uczestnictwo w jakimś rytuale powoduje, że dana grupa, tak na przykład twierdzi Robin Dunbar, który jest autorem ostatniej książki Religijni, bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam, religia jako narzędzie, jako maszyna społeczna służy, tak wiele na to wskazuje, do poszerzenia obszaru intymnego o ludzi, którymi nie jesteśmy spokrewnieni, a osiągamy to za pomocą pewnych rytuałów komunikacyjnych, narracyjnych, poznawczych, językowych, także cielesnych, bo często religie absorbują na przykład taniec, czy nasze ciało w postaci tańcu, procesji i tak dalej. I ta maszyna społeczna powoduje, że nasze umysły uczą się pewnych abstrakcyjnych pojęć i abstrakcyjnego myślenia o sobie w kategoriach na przykład pewnej mitologii religijnej, pewnych wyobrażeń. I to powoduje, że my podlegamy tym mechanizmom i one regulują nas, zwiększając naszą wydolność organizacyjną. To jest niezwykle ważna kwestia. Połączenie, właściwe zrozumienie zależności pomiędzy komunikowaniem a organizacją społeczną. Ja w ogóle uważam, to jest kluczowa kwestia dla wszystkich tych obszarów. Dlatego, że też, także dlatego, żeby tej komunikacji też nie przecenić. To też jest ważna kwestia. Ja mam takiego znajomego, którym często rozmawiam o komunikowaniu, pozdrawiam serdecznie, Czarka, i on właśnie jest menedżerem, zajmuje się organizacją dużych firm i on mi właśnie często uświadamia, mówi, słuchaj, są takie momenty w organizacji, że komunikację trzeba przerwać, trzeba pójść do roboty. Dlatego o tym mówię teraz, żebyśmy jakby się trzymali przy ziemi, żebyśmy nie popłynęli w taką właśnie humanistyczną opowieść, że ta komunikacja to jest wszystko i w ogóle. Tak, jest bardzo ważna, ale ona jest ważna szczególnie, kiedy jest sprzężona z tą organizacją społeczną, kiedy na nią oddziałuje, a ta organizacja na nią, a my jesteśmy gdzieś pomiędzy.
Nie no, oczywiście w tym się można zapamiętać niewątpliwie, w tym komunikowaniu. I też może być tak, że komunikacja, czyli po prostu, nie wiem, prowadzenie dialogu i przyglądanie się pewnym kwestiom od różnych stron, wymiana myśli na ten temat, różnie to można nazwać, jest zastępstwem czegoś innego, czegoś na przykład, co się wiąże z podjęciem już bardzo konkretnego działania. No, można tak się zakomunikować do znudzenia, zamiast coś zrobić na przykład. To wszystko tak, prawda.
Na przykład mamy w firmach proces planowania, prawda? I planujemy, a pewnie trzeba go skończyć i podjąć działanie już wpływające na organizację, na pracę firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc to uczulam Państwa na tą granicę, że komunikowanie to nie jest wszystko, z czym mamy do czynienia w naszej rzeczywistości życia, ale jest to ważny aspekt. I teraz wracając jeszcze do tych mechanizmów starych, organizujących tą trzecią przestrzeń. Otóż one posiadają w sobie, i to jest ta moja teza w tym moim tekście, który jest na łamach czasopisma Dialog i Dyskurs. Otóż te mechanizmy, te społeczne ustrojstwa typu religia właśnie, rytuały, mitologie i tak dalej, one wytwarzają wirtualną przestrzeń egzystencji, nie cielesną już, tak? Bo w tych wcześniejszych kręgach my się możemy spotkać, dotknąć, na kawie porozmawiać, przytulić się, potańczyć i tak dalej. I tutaj nasze ciało nas wspiera bardzo mocno w tym, kto jest bliski i tak dalej. Rozpoznajemy bliskich po bliskości ciała na przykład. Zwróćcie Państwo uwagę, jaką Państwo utrzymujecie odległość między ciałami, kiedy się spotykacie ze znajomymi dalszymi i bliższymi. Gwarantuję Wam, że jeżeli spotykacie znajomych bliższych, to Wasza odległość ciała będzie o wiele bliższa i tak dalej. Ciało jest niezwykle istotne. W środku w takim jest, ma taką grawitację swoją. Natomiast kiedy mamy te grupy powyżej, no to one już, to jest fizycznie niemożliwe, żebyśmy ich spotkali wszystkich. Na przykład Państwo mamy wszyscy dużo znajomych na Facebooku. Powiedzmy, że macie Państwo 300 znajomych. Państwo tych ludzi nigdy nie spotkacie, prawda? Fizycznie. Jest to niewykonalne, nawet jeśli Państwo chcieli. To nie da się tego zorganizować. Ale działamy jakoś, prawda? Jak myśmy to zrobili? Myśmy to zrobili tak, że za pomocą właśnie takich maszyn społecznych, typu religia i mitologie, myśmy zaczęli produkować te wirtualne byty, wirtualne konstrukty, niecielesne już, wirtualne byty komunikacyjne, za pomocą języka i innych narzędzi komunikacyjno-poznawczych, które nas zwrotnie regulują. Czyli na przykład się umawiamy, że jesteśmy dziećmi Boga Ra. Niezależnie od tego, jak ten proces umowy do tego momentu dochodzi. Jesteśmy dziećmi Boga Ra. I zachowujemy się tak, jakbyśmy byli dziećmi Boga Ra. I tworzymy konstrukt Boga Ra. I ten Bóg Ra staje się dla nas istotny. Wkładamy w niego coraz więcej treści. Im więcej włożymy, im bardziej siebie przetrenujemy w wiarę i opowieść o Bogu Ra, tym lepiej się organizujemy jako grupa. I to jest ten mechanizm organizacji grupy, zwłaszcza w rzeczywistości, kiedy mówimy o organizacji społecznej pozbawionej możliwości takich jak na przykład pismo naturalne, czyli pismo fizyczne, brak instytucji i tak dalej. Kiedy mówimy o tych starych kulturach oralnych, to te byty wirtualne, typu właśnie Bóg Ra, którego teraz zmyśliłem, to proszę nie uruchamiać żadnych skojarzeń, on jest niezwykle cenny. Bo teraz tak długo, jak ten Bóg Ra się utrzymuje z tą swoją zawartością, legendą, jakimś obrazem na przykład, możemy mu stworzyć obraz, prawda? Możemy go potem obnosić na procesji. I on nam daje tą organizację i teraz ta organizacja tak długo się trzyma kupy, tak, czyli tak długo razem kooperujemy skutecznie, jak długo ten Bóg istnieje. W związku z tym my podtrzymujemy ten konstrukt. A teraz uwaga, ten konstrukt, on ma naturę komunikacyjną, to znaczy on się składa właśnie z tych opowieści, mitologii, pewnych hipotez na temat tego, i jaki ten Bóg Ra jest i tak dalej, i tak dalej. I żeby on się nie rozpadł, to trzeba odciąć proces negocjacji. I to jest ten pierwszy moment, tak mi się wydaje, kiedy my w tej trzeciej rzeczywistości myśmy się nauczyli w naszej ewolucji organizacji społecznej tworzyć jednocześnie byty, które nas organizują, ale które na pewnym etapie wyłączają komunikowanie. Zwróćcie Państwo uwagę, bo ten Bóg Ra, on działa na nas wtedy, kiedy my jakby reprodukujemy jego istnienie w czasie i w grupie. Natomiast nie możemy już powątpiewać, a może jednak nie Bóg Ra, tylko Bóg Re. Jakby poddanie wątpliwość z samego środka tej mitycznej opowieści wystawia na ryzyko całą organizację. Oczywiście w sytuacji, w której ta organizacja opiera się tylko na tej werbalnej komunikacji i nie ma żadnej innej, tak? Nie ma żadnej innej instytucji, która by trzymała ją w kupie. I myśmy w takich rzeczywistościach społecznych, które swoją organizację społeczną oparły właśnie na tego typu komunikacyjnych, powiedziałbym lekkich bytach, w cudzysłowie lekkich bytach, typu wierzenia, mitologie i tak dalej. Myśmy żyli dosyć długo, kilka tysięcy lat, do końca nie wiadomo jak długo, jak to trudno jest do końca określić, bo to jest, historia ludzkości jest bardzo złożona, mamy z okresem do czynienia z okresem łowiecko-zbieraczym, potem okresem osiadłym. Wiadomo na przykład, że istnieją związki, to archeologicznie jest jakby uzasadnialne, że istnieją związki pomiędzy zmianami w komunikowaniu, a zmianami w organizacji. Na przykład kiedy zaczynamy prowadzić, chyba mniej więcej 8 tysięcy lat temu, kiedy zaczynamy prowadzić tryb osiadły, to wszystkie religie przechodzą, znaczy większość religii, te tutaj, które są nam najbliższe, przechodzą, znaczy znikają religie szamańskie, pojawiają się religie takie, które są już dla nas zrozumiałe. Prawda? Szamanizm znika, kiedy znika tryb łowiecko-zbieraczy. To jest ciekawe zjawisko, prawda?
No, oczywiście to jest już takie wejście w, powiedziałbym, bardzo szeroki plan i zastosowanie tej koncepcji do takiego właściwie, no, kulturoznawczo-historycznego czy historiozoficznego nawet sposobu patrzenia na historię kultury, ale mnie cały czas najbardziej chyba w sumie interesują te kwestie związane z komunikowaniem się pomiędzy jednostkami. Jeśli pozwolisz, to bym dalej jeszcze trochę eksplorował ten wątek, bo on jest bardzo interesujący. W czasach, w których mam wrażenie o komunikację coraz trudniej, czy o komunikowanie się coraz trudniej. To znaczy myślę, że my dzisiaj doświadczamy bardzo intensywnie tego, co się nazywa odmową komunikowania, niezależnie od tego, ile w tej odmowie jest intencjonalności, a ile właśnie podlegania procesów. Podlegania właśnie pewnym mechanizmom, czy wpływu pewnych okoliczności zewnętrznych, które są parametrami sytuacji komunikacyjnych, w których się znajdujemy, no na przykład mediów społecznościowych. Ile w tym specyfiki mediów społecznościowych, że akurat tam dzisiaj najwięcej chyba jest takiego konfliktu, nierozwiązywalnego i niekonstruktywnego konfliktu, takiego, który nie prowadzi do niczego poza swoją własną intensyfikacją. No i myślę, że też na poziomie takim oczywiście szerszym, społecznym, politycznym żyjemy w czasach wyjątkowo trudnych pod tym względem. Ciekaw jestem, jak na to rzeczywiście z jednej strony patrzysz i na ile też te narzędzia, o których mówisz, sprzyjają, czy mogą stanowić jakąś formę no, czegoś, co tą komunikację czy sytuację komunikacyjną będzie ułatwiać.
Ja zmierzam w tym kierunku, tylko jakby poprowadziłem ciebie i państwa przez długą i odrobinę ryzykowną wycieczkę, tak, przez jaskinię, ale moim zdaniem to nie jest pozbawione sensu, chociaż rzeczywiście ryzykowne, tak, bo to jest dosyć skomplikowana kwestia, nasza historia, kultura i tak dalej. Natomiast ja tam wchodzę, właśnie zaraz stamtąd wychodzimy, natomiast wchodzę tam, ponieważ ja uważam, że generalnie komunikowanie i komunikacja w tym paradygmacie flow zwłaszcza, ją trzeba postrzegać troszkę w perspektywie, przynajmniej w części, w perspektywie długiego trwania. To znaczy nie można sądzić, że komunikacja i komunikowanie zmieniają się bardzo szybko, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że rzeczywistość komunikacyjna i organizacyjna jest pewnym flow, to ona sobie nie może pozwolić na to, żeby płynąć w każdą stronę, w każdym momencie, ponieważ wszystko by się rozpadało bez przerwy. Więc my się uczymy też w naszej historii takiej rozwoju cywilizacji, stabilizowania i pewnych rytuałów, zwróćcie Państwo uwagę, jak wiele jest w naszym otoczeniu społecznym, komunikacyjnym, zjawisk, które są bardzo stare. Mamy na przykład gatunki literackie, prawda? Niektóre mają kilkaset lat i tak dalej, ciągle je uprawiamy i one się, mamy gatunki medialne, mamy formy, rytuały spotkaniowe i tak dalej. I one są perpetuowane w czasie, więc ten czas jest istotny w komunikowaniu w tym sensie, że zjawiska, które występowały kiedyś, wciąż mogą wystąpić, nawet te bardzo odległe. I teraz dlaczego, już uciekam od tych religii i od tych naszych historii, ale to jest dlatego ważne, ponieważ w tym, tak podejrzewam, to jest moja hipoteza, że w tym naszym, w naszej starej adaptacji do tych form organizacyjnych zawiera się ten komunikacyjny przymus do regulowania tego, o czym można mówić i czy można mówić, czyli czy można komunikować, w związku z ochroną pewnych wyobrażeń. Tak, powiedzmy, tak sobie podsumuję. To nazywam konstruktami społecznymi, ale powiedzmy, że są to wyobrażenia. I teraz my oczywiście już nie żyjemy w społeczeństwach, nie żyjemy w czasach kultury oralnej, my nie żyjemy w społeczeństwach sterowanych religią oczywiście, prawda? Wiemy to doskonale, ale żyjemy w społeczeństwach, które jakby na nowo się adaptują do rzeczywistości, no, zupełnie nowego światowego społeczeństwa. Zwróćcie Państwo uwagę, ile mamy nowych rzeczy w przestrzeni publicznej, takich, które są wynikają z organizacji komunikowania i z nowych zjawisk, z którymi się trzeba poradzić, łącznie na przykład z mediami społecznościowymi. To jest bardzo nowy twór. Prawda? W mgnieniu oka pojawił się wynalazek, który zmienił nasze formy komunikowania, my się do niego adaptujemy, ale niezależnie od tego, że ten świat się zmienia, to sądzę, że po tych starych zjawiskach, po tych starych uzusach komunikacyjnych, starych regulatywach, organizacjach i tak dalej, pozostał ślad. I że to jest trochę tak, proszę Państwa, jakbyśmy stłukli bombkę i części tych elementów się rozpadły i rozsypały po naszej komunikacji i my z nich układamy nowe całości, ale tam są stare elementy. I kiedy właśnie myślałem o tym wystąpieniu tego chłopaka, który mówił o tym, że właśnie są bariery komunikacyjne, kulturowe i my nie możemy tych uchodźców zobaczyć. Albo na przykład słyszę przypadek o cancel culture, czyli takim bardzo dziwnym zjawisku, kiedy wśród ludzi o jakby zwiększonej empatii, o ludzi o poglądach lewicowych, pojawia się potrzeba, żeby kogoś usunąć z dyskusji. To zupełnie nieracjonalne postępowanie, zwróćcie Państwo uwagę. Cancel culture bardzo źle działa na te ruchy, powiedziałbym, liberalno-lewicowe, które sięgają po to narzędzie. Dlatego, że on je kompromituje w jakimś sensie. Prawda? No jeżeli młodzi ludzie o poglądach, powiedzmy właśnie, tak, są zwolennikami partii lewicowych, czyli takiej inkluzywnej, fajnej, nowoczesnej, wielkomiejskiej. I nagle oni mówią, nie, z tobą nie będziemy rozmawiać, ponieważ ty, co i tutaj wymieniają jakiś powód. Najczęściej ten powód jest mało istotny w ogóle, albo jakiś absurdalny, na przykład, nie wiem, źle cytujesz Marksa, żartuję teraz trochę, ale powiedzmy coś takiego. I nagle pojawia się to silne narzędzie wyrzucenia kogoś w sytuacji, w której mamy, czy w społeczności, która siebie sama identyfikuje jako empatyczna. No to ja widzę taki paradoks, że myślę, kurczę, to skąd to się bierze? I wtedy mi właśnie przychodzą do głowy ta hipoteza o tym, że ta społeczność nawet niechcący wpada na, gdzieś w komunikacji zaraża się sama z siebie tym mechanizmem odmowy komunikowania. On przejawia się na przykład poprzez zwiększoną nerwowość, zwiększoną emocjonalność, przejawia się przez tworzenie jakichś autorytetów, które mają zawsze rację, przejawia się gdzieś w niejawnych hierarchiach wiedzy i wartości, bądź się przejawia na przykład w negatywnym obrazie obcego. To jest też bardzo częste narzędzie, prawda? I on krąży w tej komunikacji, ta komunikacja, ta grupa się wysyca konstruktami, które trzeba będzie jeszcze zlokalizować, ale które właśnie regulują, zaczynają nawet mimowolnie członkom tej grupy mówić, z tym możesz rozmawiać, a z tym już nie. I to jest absurd. Moim zdaniem absurd.
Ja się absolutnie zgadzam. To znaczy pewnie miałbym inny trochę opis mechanizmów, które za tym stoją i tych, które do tego prowadzą. Bo to też mnie zajmuje ten fenomen, muszę powiedzieć, i sporo na ten temat myślałem i pisałem, ale rzeczywiście to w ogóle jest modelowy przykład tego, o czym my tutaj rozmawiamy.
Tak, myślisz o cancel culture, prawda?
Tak.
Tak, tak. Oczywiście są jeszcze inne, są na. Mogę podać Państwu podać inny przykład, troszkę jakby z innego podwórka, ale pozwoli nam być może zauważyć ten sam mechanizm. Mamy teraz dużo dyskusji w kontekście Kościoła i w kontekście trudnych kwestii typu pedofilia, prawda? I mamy takie zjawisko w Kościele katolickim jak celibat. I ten celibat nie jest, to tyle wiem z całą pewnością, celibat nie wynika w żaden sposób z prawd wiary żadnych. On nie jest osadzony w teologii, nie wynika z zawartości idei Boga ani niczego takiego. Jest fenomenem organizacyjnym, który się w Kościele katolickim zdarzył na pewnym etapie jego rozwoju i jest gdzieś utrzymywany. Nie jest jakby oficjalny. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że ten celibat jest bardzo kłopotliwy z punktu widzenia współczesnego Kościoła, bo prawdopodobnie on generuje, jest wiele takich rozsądnych hipotez, które twierdzą, że to ten celibat generuje wiele tych problemów związanych z zaburzeniem seksualności w obszarze wspólnot religijnych, prawda? Że gdyby go nie było, to być może byłoby tych problemów o wiele mniej. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, czy możliwa jest dyskusja o tym. Nie jest możliwa i nie ma jej, zwróćcie Państwo uwagę. Nie ma dyskusji o celibacie, nie ma dyskusji o tych takich organizacyjnych, nie osobistych, nawet nie chodzi o winę czy odpowiedzialność. Nie jest możliwa dyskusja o pewnym, jednym z kluczowych, jak się okazuje, fenomenów organizacyjnych dla Kościoła katolickiego.
Znaczy, czy dyskusja nie jest możliwa, to bym troszeczkę polemizował, bo takie dyskusje się oczywiście toczą i wewnątrz Kościoła i nie tylko, i powstają książki, na przykład jest bardzo dobra książka na temat celibatu autorstwa Grzegorza Rysia, obecnie biskupa, który był bardzo ciekawym wcześniej, zanim został biskupem, historykiem Kościoła i teologiem. Parę fajnych rzeczy napisał rzeczywiście, co na tle w każdym razie tej produkcji polskiej, to mi się wydaje, że to jest intelektualnie naprawdę na wysokim bardzo poziomie. W każdym razie ta książka o celibacie jest ciekawa. On pokazuje konwencjonalność, przygodność w dużym stopniu tego rozwiązania. Oczywiście ono ma swoje teologiczne korzenie i daje się uzasadnić odwołaniami do Ewangelii i tak dalej. Natomiast jako rozwiązanie wprowadzone w pewnym momencie w tej organizacji na poziomie tak powszechnym jest po prostu czymś, co miało ściśle pragmatyczny sens, a
ale
nie...
Tak, zwróć uwagę, że dzisiaj już nie ma, bo już dzisiaj księża nie dziedziczą majątku i nie
No
nie
tak, tak, zgadza się, oczywiście. Natomiast tutaj właściwie jest tak, że dyskusja to się może i toczy, natomiast prawdopodobnie nic nie wyniknie z tej dyskusji.
To jest dokładnie ten moment. Kiedy się dyskusja toczy, to jest bardzo ciekawe w tej przypadku odmowy komunikowania, kiedy się może się toczyć dyskusja, z której nic nie wynika, prawda? Czyli mogą się rozmawiać między partiami opozycyjnymi, z których nic nie wynika. Dlaczego? Bo one rozmawiają, czyli podejmują akt rozmowy, jakiś taki widoczny najchętniej jeszcze na konferencji prasowej, na przykład partie polityczne, ale faktycznie nic z tego nie wynika, ponieważ nie ma tam prawdziwego komunikowania, czyli nie ma tego współtworzenia wspólnej rzeczywistości, nie ma negocjacji, nawet jeżeli trudnej, po prostu nie ma wcale. Prawda? Za powiedzmy celibatem, ale nie tylko, stoi pewien mit, wyobrażenie, pewien stereotyp kapłana, który jest bardzo silny w społeczności wierzących. Oni są do tego bardzo mocno przyzwyczajeni i to wyobrażenie reguluje ich uczestnictwo w ramach tej wspólnoty. I dlatego to jest takie trudne. To jest dokładnie ten moment, prawda? Kiedy ten konstrukt społeczny rozłącza komunikowanie, bo zabezpiecza siebie przed uchyleniem go. Tylko w religii to jest bardzo widoczne, natomiast w rzeczywistości pozareligijnej to się zdarza, Niejako przypadkiem. Podam Ci jeszcze jeden przykład, jeżeli pozwolisz, jeżeli mogę.
Oczywiście, po to tutaj Cię zaprosiłem, żebyś
Jasne.
Podawał.
Słuchaj,
nie odmawiam komunikowania.
Oczywiście, bardzo się cieszę. Szukam przykładów, bo trochę łatwiej wtedy jest jakby zejść z tego wysokiego poziomu abstrakcji. Współczesne Niemcy przeżywają tyle samo stresów politycznych, co my, tylko my tego na ogół nie widzimy. Na przykład w Niemczech bardzo wzrosła popularność partii AfD, Alternative für Deutschland. I to jest dla nich ogromny kłopot, ponieważ jest to partia, która jest partią resentymentu postnazistowskiego. To znaczy oni to są ludzie, którzy... Teraz uwaga, oni, zwolennicy partii AfD są przeciwko Unii Europejskiej, Polakom, imigrantom, wysokim podatkom, ludziom małym, wysokim, średnim w kapelusz, przeciwko wszystkiemu są. I obecne tam aktualne notowania partii politycznych w Niemczech wykazują, że zbliżają się do 20% popularności w niektórych landach i Niemcy z zachodnich landów, w których tej partii jest mniej, bo ona jest bardzo wschodnia, Niemcy z zachodnich landów zaczynają tu paść nóżkami, coś tu kurczę się robi niedobrze. I teraz sama konstrukcja tej partii polega na pełnej odmowie komunikowania. Oni nie chcą niczego. Badania wykazują, że ich zwolennicy generalnie, tylko 30% ich zwolenników przyjmuje twardy jakby program, bo on jest bardzo taki paranazistowski ten program partyjny. Natomiast większość zwolenników tej partii, czyli ludzie, którzy deklarują, że na nią zagłosują, nie interesuje ich ten program, ale interesuje ich ten proces odmowy komunikowania. Oni są źli, jak coś im się nie podoba w przestrzeni publicznej niemieckiej i deklarują publicznie, że zagłosują na AfD, bo jest to deklaracja odmowy komunikowania w jakimś sensie. I jeszcze to jeden wywołuje ciekawy efekt, mianowicie w przestrzeni, w dyskursach takich politologicznych, politycznych zachodnich Niemczech intelektualiści, dziennikarze, politycy zaczynają siebie pilnować, żeby nie mówić o pewnych tematach albo w określony sposób, albo w ogóle, na przykład o uchodźcach, na przykład o problemie relacjach międzynarodowych albo czymś tam, w taki sposób, żeby AfD mogła wykorzystać to jako powód znowu do wzmożenia takiego tożsamościowego i żeby znowu utrudnić komunikowanie. Czyli następuje ciekawy proces kaskady odmowy komunikowania, ponieważ pojawiła się partia polityczna, która odmawia komunikowania, która jest groźna, bo jest poza kontrolą, zwróćcie Państwo uwagę, odmowa komunikowania wycina dany obszar ze środowiska społecznego, prawda? Trochę jak sekta. Sekta nie funkcjonuje bez odmowy komunikowania. Nie jest możliwa w ogóle, to jest też dobry przykład. I ci Niemcy się strasznie boją i teraz podlegają presji temu i jest problem, zwróćcie Państwo uwagę, odmowa komunikowania jest bardzo dużym problemem organizacyjnym, ponieważ jeżeli odmawiamy komunikowania, to de facto zamykamy przepływ. Jeżeli zamykamy przepływ, to nie możemy negocjować. Jeżeli nie możemy negocjować, to w każdej chwili stoimy w ryzyku, że ktoś inny potraktuje nas jak zasób, bądź wroga, bądź coś, co można usunąć. I to jest już poważna historia, prawda?
Też bardzo powszechne zjawisko dzisiaj.
Tak, właśnie. Ja myślę, że przynajmniej ja tak mam, że teraz jest niewykluczone w ogóle, że dlatego się zajmuję tą odmową komunikowania, ze względu na to, że co się dzieje w naszym kraju trochę, prawda? Mamy takie poczucie, myślę, że i ty, i twoi słuchacze, że kurczę, coś za bardzo brniemy, prawda?
Zwróćcie Państwu uwagę, że zdecydowanie.
Te nasze elektoraty, one nabywają tej cechy właśnie odmowy komunikowania. Nic do nich, przed badania politologiczne pokazują, że nie ma żadnych przepływów między prawie nie ma. Prawda? Czyli nawet jeżeli ktoś nie głosuje na partię X, to nie zagłosuje na partię X, tylko po prostu nie pójdzie do wyborów. Czyli jest zamknięty w jednej rzeczywistości społecznej, komunikacyjnej i on z niej nie wychodzi. I to jest groźne, bo jeżeli to potrwa dłużej i ten flow nie zostanie uruchomiony, bądź zgaśnie do zera, to ludzie z partii X przestaną mieć narzędzie do uzgodnienia rzeczywistości z partią Y. To oznacza rozpad, po prostu. To oznacza rozpad rzeczywistości. To oznacza pęknięcie takie, które jest groźne. W dalekiej skali może grozić rozpadem społeczeństwa, ale w takiej mniejszej skali, mi się wydaje, to też jest o tym warto mówić, że ten jakby wysycenie społeczności politycznej, którą jesteśmy, odmową komunikowania, podnosi ogromnie koszty organizacyjne. Zwróćcie Państwo uwagę, że jakby społeczeństwo jako właśnie byt polityczny które samo siebie reguluje i samo sobie ustala pewne reguły gry, stoi przed dużymi wyzwaniami organizacyjnymi. Trzeba wybudować szkoły, trzeba postawić szpitale i tak dalej. To są ogromne wyzwania. Nie ma takiej jednej głowy w 35-8-milionowym społeczeństwie, która by to ogarnęła, bo to muszą być zespoły ludzi. Mało tego, muszą być to zespoły ludzi, które ze sobą dobrze współpracują i które też są dobrze skomunikowane z całą siecią społecznych instytucji i rozumieją siebie nawzajem i chcą współpracować dla wspólnego dobra. Tylko wtedy jest możliwe zrobienie takich dużych organizacji społecznych. To teraz, jeżeli my w tą skomplikowaną sieć zależności instytucjonalnych, prawnych, politycznych i tak dalej, jak takim sprejem psikniemy odmową komunikowania, to cała ta maszyna staje. I odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, czy nie z tym mamy do czynienia właśnie, albo czy przed nie takim ryzykiem właśnie stoimy w naszym społeczeństwie. Ponieważ jakby jestem z pierwszego zawodu literaturoznawcą, to się miałem właśnie bliskość do systemu edukacji i tak dalej i mam poważne podejrzenie, że my obecnie, nawet w tym stanie tego naszego społeczeństwa politycznego, w którym jesteśmy, my nie jesteśmy w stanie zreformować systemu edukacji. Nie mamy zasobów organizacyjnych, żeby sobie poradzić ze złożonością systemu edukacji. Koniec, kropka. I jedną z przyczyn w moim odczuciu jest właśnie to, że zaraziliśmy się odmową komunikowania. Tych przyczyn oczywiście jest więcej, ale ta odmowa komunikowania, czyli to przeświadczenie, czyli te dziwne zjawiska jakby deregulujące, rozczepiające nas z tego społecznego flow, one nam to uniemożliwią. No bo to jest duży kraj, ma swoją lewicę, prawicę i centrum. Szkoła musi być wszędzie, to trzeba pogodzić. A tymczasem polska prawica i lewica, czy też prawica i centrum, nie siedzi przy jednym stole. Albo siedzi coraz dalej od siebie, prawda?
No tak, to znaczy, wiesz, pytanie właśnie o źródła tego stanu, to znaczy, co właściwie doprowadziło do takiej sytuacji, z czego ona wynika i jakie są środki, które moglibyśmy zastosować, żeby ją przezwyciężyć. To jest chyba najtrudniejsze, ten ostatni punkt. Wspomniałeś o rozpadzie rzeczywistości, to mi się wydaje istotne, bo chyba na najgłębszym poziomie sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, polega właśnie na tym, że środki do tego, żeby wytworzyć wspólny opis rzeczywistości, zostały utracone jakoś. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj zgodzić się co do tego, jaki jest świat, w takim najbardziej ogólnym sensie. To mówię, każdy czy też poszczególne grupy, które tworzą społeczeństwo i które ze sobą wchodzą w konflikt albo właśnie w ogóle ze sobą się nie komunikują, to są grupy, które żyją w tym sensie w różnych światach. Dla nich rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, no i w związku z tym mają problemy z komunikacją, no bo nie znajdują pewnego pola wspólnego, nie są w stanie zgodzić się co do najbardziej bazowych spraw związanych z tym, jak rzeczywistość wygląda. I to jest chyba najbardziej niebezpieczne, to, że nie mamy dzisiaj wspólnej rzeczywistości, tylko każdy ma swoją.
Nie mamy wspólnej rzeczywistości. Co więcej, ja ci powiem tak, my jej już nie będziemy mieć, dlatego że wspólną rzeczywistość, taką stabilną, mogły mieć stare wspólnoty, natomiast społeczeństwa nie mają jednej rzeczywistości. Społeczeństwa opierają się właśnie na tym, że jest flow, to znaczy jest nieustanna różnica pomiędzy rzeczywistością małego, dużego miasta, małej firmy, dużej firmy, młodych ludzi, starych, którzy żyją w ogromnym społeczeństwie i tam jest nieustanna różnica organizacyjna na poziomie stylu życia, pracy i tak dalej. Natomiast społeczeństwo, które działa dobrze, ma ten flow, który powoduje, że oprócz tych nieustannie napiętych pól różnic, mamy także nieustannie działający obszar negocjowania. I te rzeczywistości, one zawsze pozostają odrębne, ale wiemy, że jest connection, prawda? Jest jakieś przejście. Czyli, że są takie sytuacje, w których hippie z wielkiego miasta może zrozumieć rolnika z wsi mazowieckiej albo kogoś takiego, prawda? Że oni mogą nie chcieć, mogą pozostać w swoich przestrzeniach całe życie, ale społeczeństwo powinno dać im szansę, żeby była taka przestrzeń, w której oni się mogą spotkać i usiąść na kawie, mówiąc skrótowo, prawda? I teraz kluczowe jest to, jak działają te instytucje, które to umożliwiają i czy tu my potrafimy, czy my mamy kompetencje, czy my chcemy, czy my sobie zdajemy... Zajmując się tą odmową komunikowania też i mówiąc o tym, chciałbym właśnie podkreślać wagę tą istotność tego komunikowania. Tego nawet, takie, które się faktycznie przejawia w spotkaniu jeden na jeden, prawda? Kiedy się spotykamy, to razem z nami spotyka się z nami całe społeczeństwo. Bo są w nas uzusy, tradycje, zdolności, wydolności i tak dalej. To wszystko w nas siedzi. I dbałość o komunikowanie, rozumienie tego jest niezwykle istotne. Wydaje mi się, że trzeba podkreślać to bardzo mocno, że to komunikowanie jest po prostu cennym zasobem społecznym. Jednym z cenniejszych. Bo to jest taki metazasób, prawda? Nie, zorganizujemy sobie wszystko inne, ale wtedy, kiedy będziemy komunikować. Jeżeli nie będziemy komunikować, to jest szansa, że to, co wspólnie zbudujemy, za chwilę się rozpadnie. I mamy takie doświadczenia, prawda, w naszym społeczeństwie, pewnego rozpadu pewnych instytucji, które zbudowaliśmy i nagle ich nie ma. Gdzieś przepadły. I teraz trzeba budować od nowa. Trzeba znowu budować zaufanie do pewnych instytucji od zera niejako. I to jest ogromny wysiłek i efekt będzie dopiero za parę lat, jeżeli w ogóle. Natomiast świat nie znosi próżni. To znaczy, jeżeli my się nie zorganizujemy na pewnym poziomie, to nie uzyskamy pewnej wydolności właśnie na tym pewnym poziomie i na przykład pewne fenomeny organizacyjne będą poza naszym zasięgiem, albo też, co jest również być może groźne, wpadniemy w porządki organizacyjne, które jakby są silniejsze od tego naszego życia politycznego. I na przykład współcześnie się mówi, niektórzy sceptycy mówią, być może nie bez racji, że obecnie większy wpływ na społeczeństwo mają wielkie korporacje kapitalistyczne niż państwa i polityka. Tak? Ponieważ one być może są sprawniejsze w narzucaniu norm organizacyjnych i wyobrażeń i tego, jak żyć. Prawda? To oznacza, że istnieje pewien spór tej grupy politycznej, która sobie może sama decydować o tym, okej, chcemy mieć fajne szkolnictwo, chcemy być zdrowym trybem życia, bo on jest super fajny i chcemy się tego uczyć sami o siebie, chcemy sobie naukowo określić pewne standardy życia i o nie zadbać. Natomiast jeżeli my nie mamy tych wydolności organizacyjnych wyższego rzędu, czyli zdolności do kooperowania, to przychodzą duże korporacje i mówią, ale kupcie od nas papierosy, kupcie od nas samochody, kupcie od nas smartfony, kupcie od nas wszystko, a potem sobie żyjcie. A potem się okazuje, że są tylko papierosy i smartfony i jest korporacja, a ta nasza rzeczywistość polityczna jest słabiutka. I to siedzi gdzieś tam właśnie na dole, tak? To, że my nie pozwalamy sobie temu naszemu językowi polityki, przepraszam za słowo, tak parszywieć trochę. Nie sądzisz, że to jest gdzieś tutaj, prawda? Że my słuchamy jakby tych wystąpień politycznych, i mam takie poczucie, że nas to za mało irytuje. Powiedzielibyśmy, że okej, ta irytacja jest paliwem politycznym, ale ja myślę, że nas to powinno irytować do tego stopnia, żeby politycy nawet im przez głowę nie przeszło, żeby sięgać po takie siekiery komunikacyjne, jak to, że typ, polityk X jest zdrajcą na przykład. To już jest w ogóle masakra.
No nie, ale to wiesz, to nie tylko nas nie irytuje, ale to nas właśnie napędza i my bardzo chętnie włączamy się w ten dyskurs, pod warunkiem oczywiście, że te wszystkie środki komunikacyjne i cała agresja i przypisywanie zła wszelkiego skierowane jest w stronę tych, których postrzegamy jako przeciwników politycznych. Oni są źli, głupi. Gdyby ich nie było, to wszystko byłoby fantastycznie. My jesteśmy doskonali, czyści, porządni, mądrzy i cywilizowani, a tamci wręcz przeciwnie. Także to też jest niezwykle atrakcyjne pod wieloma względami.
Tak, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Właśnie przyszło mi do głowy, że być może jednym ze sposobów na to, żeby nie wpadać w te schematy jakby antykomunikacyjne, jest niemyślenie o sobie zbyt dobrze. Prawda?
Absolutnie. Tak. Moją dewizą od zawsze, no nie od zawsze, ale od pewnego czasu, kiedy tematem polaryzacji się zajmuję, jest powiedzenie, że ani my nie jesteśmy tacy fajni, ani tamci nie są tacy straszni. I to wydaje mi się tutaj dosyć istotne, to znaczy, bo to uświadamia jakoś w formie lapidarnej oczywiście, że po pierwsze operujemy na pewnych wyobrażeniach tutaj w dużym stopniu, które utożsamiamy z rzeczywistością, to znaczy faktycznie wydaje nam się w pewnym momencie, że faktycznie jest tak, że po drugiej stronie politycznej barykady są wyłącznie ludzie źli, głupi, ze złymi intencjami, nasi wrogowie, których należy stąd przepędzić. No, tymczasem jest to właśnie pewna forma wyobrażeniowa, która zasiedla naszą psychikę i która sprawia, że faktycznie w ten sposób zaczynamy rzeczywistość widzieć, ale ona nie odpowiada rzeczywistości tak naprawdę. No a po drugie, że w nas samych jest też mnóstwo tych cech, zachowań, dyspozycji, które innym przepisujemy, no ale ich nie chcemy widzieć bardzo często. To zresztą stare, dobre mechanizmy psychologiczne opisywane
wielokrotnie. Zwróć uwagę, że to, co powiedziałeś, że jakby nasz, że obraz innych w naszej głowie, czy też obraz nas samych jest bardzo silnie powiązany z tym, jak my komunikujemy z tymi innymi, prawda? I to jest też bardzo ciekawe zjawisko, o którym też warto mówić.
Absolutnie, absolutnie.
Żeby poddawać refleksji to, w jaki sposób ja postrzegam innych i dlaczego właśnie tak. Czy to jest tak, że to jest moja decyzja, czy to jest moja potrzeba, czy też na przykład to, że ja się na kogoś, że bardzo mnie irytuje czyjeś działanie, czyjś komunikat mnie bardzo irytuje. Czy to na pewno jest moja irytacja? Zadajcie sobie Państwo to pytanie, prawda? To w współczesnych mediach społecznościowych jest bardzo poważny problem. Tak. Często ludzie wchodzą w spory, walki i tak dalej. Wydaje mi się zupełnie mimowolnie, to znaczy w taki sport, prawda? Cancel culture, wyrzucimy cię, nie masz racji, damy ci dużo złych lajków, albo cię obmówimy i tak dalej, zaatakujemy cię, pokażemy ci, jaki jesteś, jak bardzo należy cię wykluczyć. Jak tam jest w ogóle w niektórych mediach, typu TikTok, tam się toczy bez przerwa wojna. Przepraszam, typu Twitter. Na Twitterze, ja w ogóle nie mam konta na Twitterze, albo mam, ale prawie nieaktywne, dlatego, że nie mogę patrzeć nawet na ilość, nawet na wysycenie negatywnym takim kapitałem komunikacyjnym tego medium. I obawiam się, że to dla niektórych, dla części z nas to może po prostu być przyjemne, więc to pewnie tak to się pewnie kręci. Natomiast uczulam nas i uczulam Państwa na to, że hodowanie w sobie złych uzusów komunikacyjnych, złych, negatywnych obrazów innych ludzi wpływa na nas bardzo mocno, kształtuje naszą komunikowanie i ma koszty. Ma koszty. Zapewniam Państwa, że to ma koszty. I teraz, jeżeli to dotyczy naszych relacji intymnych, to będzie miało koszty w obszarze intymności, czyli będzie groźnie z perspektywy komfortu psychicznego. Jeżeli to dotyczy naszych relacji w wyższych relacjach, tych szerszych relacjach społecznych, to tam będzie miało koszty. Będziemy mieli trudności z jakby nawiązaniem przyjaźni na przykład, kiedy mamy negatywny obraz ludzi, kiedy nasz umysł zamieszkuje przeświadczenie o tym, że może nas spotkać krzywda ze strony innych ludzi, to będziemy mieli naturalny problem z nawiązaniem tego flow komunikacyjnego w każdym poziomie, prawda? To są strasznie skomplikowane kwestie, wymagające troski, wymagające dbałości. Oczywiście tym się zajmuje psychologia i terapia między innymi, prawda? Na tym poziomie, zwłaszcza intymnym. Natomiast mnie interesuje komunikacja i komunikowanie i tak się właśnie zastanawiam, jak do tego dotrzeć od tej strony, bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, że już jest dużo takich koncepcji, na przykład jest koncepcja wojny plemion, która mówi o tych zjawiskach, jest koncepcja polaryzacji, to jeżeli ja dorzucę jeszcze mój głos w postaci tej odmowy komunikowania, który nie jest do końca moim głosem, jest po prostu głosem dyskusji, to że to nam troszkę być może pomoże zrozumieć, że bardzo bym chciał umieć wyodrębnić, jakby wyizolować to zjawisko, i umieć nazywać te zagadnienia w taki sposób, żeby jakby jak najwięcej ludzi chciało wziąć udział w mówieniu o komunikowaniu i żeby tą dyskusję o komunikowaniu odpersonalizować. To jest taki uzysk, który ja bym chciał właśnie osiągnąć z tej koncepcji, żeby mówić o mechanizmach, wiesz, a nie o jednostkach.
W sensie absolutnie, absolutnie się zgadzam, że to jest dobry kierunek pożądany i zrobimy z tego puentę tej rozmowy, ale mam nadzieję, że nie ostatniej naszej tutaj w Skądinąd. Mam wrażenie, że napoczęliśmy ten temat dopiero i że tutaj dużo jeszcze jest do porozmawiania, więc zapowiadam z góry, że będę zapraszał cię do kontynuacji, gdzie skupimy się na jakichś już może bardziej konkretnych wątkach, ale no dziś mieliśmy wgląd w taki szeroki kontekst związany z odmową komunikowania się. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Dr Bogdan Balicki gościł w Skądinąd. No i Państwu też oczywiście dziękujemy i zachęcam do kolejnych odsłon tego podcastu. Do usłyszenia.